Dobry wieczór, dzień dobry, szczęść Boże wszystkim Państwu, wszystkim słuchaczom, drogim, kochanym, wiernym słuchaczom Radia Droga. Szczególnie witam serdecznie i z wielkim uśmiechem wszystkich tych, którzy być może zainteresowani tematem dzisiejszym, po raz pierwszy słuchają naszej audycji. Audycja to kolejne wydanie na styku, a tym razem głos katolicki popłynie z Wrocławia, z niewielkiego studia, do którego zaprosiłam dzisiaj gości. Gości, a mianowicie Adama Polaka. Jest on profesorem i wykładowcą na Politechnice Wrocławskiej, a od wielu lat jest liderem wspólnoty DAR.
Witam wszystkich słuchaczy.
Drugim naszym gościem jest Jan Czerwonka. Jest on absolwentem szkoły rolniczej we Wrocławiu, Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Jest też członkiem wspólnoty, jest też członkiem Rady Parafialnej przy naszym kościele Matki Bożej Pocieszenia i wiem, że z zamiłowania jest fotografem.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
A współgospodarzem dzisiejszej audycji jest już znany Państwu głos. Jest nim opiekun duchowy Radia Droga, jest opiekunem duchowym wspólnoty DAR, jest duszpasterzem akademickim, jest członkiem zarządu prowincji warszawskiej Redemptorystów i bardzo lubiany przez nas słuchaczy ojciec Mariusz Mazurkiewicz.
Szczęść Boże wszystkim. Basia przesłodziła, ale miło.
A przy mikrofonie obecnie Basia Lisowska. Być może ten temat zacznę trochę mniej oficjalnie, zanim przejdę do głównego tematu. A mianowicie chciałam Państwu powiedzieć, że właśnie Adam, często nazywany przez nas wśród znajomych Adaś, był moim pierwszym animatorem, który przyczynił się do zaszczepienia we mnie na nowo wiary w Jezusa Chrystusa. Było to już wiele, wiele lat temu, ale chwilami wracam do tego czasu, kiedy jeszcze życie wydawało mi się w miarę proste i łatwe. Nie wiem, czy ty pamiętasz tamte lata, Adasiu.
Oczywiście pamiętam. Był to moment, kiedy prowadziliśmy seminarium odnowy w parafii. Po tym seminarium powstała wspólnota i do dzisiaj mam z żoną od was krzyżyk, który dostaliśmy w prezencie, wisi w naszej sypialni i zawsze z tego powodu o tym czasie pamiętamy.
Dziękuję. I proszę sobie wyobrazić, że właśnie opiekunem tamtejszego seminarium, które wówczas nazywało się Seminarium Odnowy w Duchu Świętym, dzisiaj nazywamy często Seminarium Odnowy Życia albo Odnowy Wiary, był ojciec Wojciech Zagrodzki, który był opiekunem właśnie tego, opiekunem duchowym tego seminarium. I ojciec Mariusz jest wychowankiem ojca Wojciecha Zagrodzkiego. Jest to zbieg okoliczności, czy też coś, co Duch Święty kieruje i z którego powodu bardzo się cieszymy. Tak, ojcze?
Tak było. Tak Pan Bóg poprowadził, pokrzyżował drogi. Widać, że niejednokrotnie w naszym życiu rozchodzą się, splatają się. No i coś, ufamy, że dobrego z tego wynika.
I chciałam powiedzieć, że właśnie ojciec Wojciech Zagrodzki będzie misjonarzem, ponieważ w naszym kościele Matki Bożej Pocieszenia będą misje. Jest to szczególny czas, bo misje nie są co roku czy dwa razy do roku, tak jak rekolekcje, ale raz na 10 lat. I przy tej okazji, jeżeli ktoś z Państwa słucha właśnie we Wrocławiu tej audycji, zapraszam na te misje, które będą w maju, ojcze, tak?
22 do 29 maja 2022.
Jak już wspomniałam, między nami jest również Jasiu, który był wówczas w tym seminarium. Ty byłeś jako członek, czy byłeś już jako współorganizator? Bo już nie pamiętam.
Tego seminarium akurat nie pamiętam, o którym mówiliście, ale pamiętam kolejne albo któreś kolejne, gdzie Basiu, twoja córka była w mojej grupie, a ja byłem animatorem. To tak, żeby przypomnieć troszeczkę historii.
Tak, a powiedz mi, czy dalej zajmujesz się fotografiką, bo przecież kiedyś bardzo
18
dużo...
lat zajmowałem się zawodowo, w chwili obecnej jestem rzeczoznawcą rolnym, ale to... A fotografia jest tak dalej jakąś tam przyjemnością, czy...
Jako twoje hobby.
Jako hobby,
tak. Masz czas na to?
Nie.
No właśnie, no tak. To tyle z części mniej oficjalnej, ale na pewno bardzo przyjemnej, bo wspomnienia zawsze są, szczególnie takie, są dobre. Porozmawiajmy teraz jednak na główny temat naszej audycji, a jest nim synod, który zwołał papież Franciszek, Ojciec Święty. Porozmawiajmy o tym synodzie, o drodze synodalnej, o spotkaniach synodalnych. W jaki sposób możemy rozumieć to zagadnienie? Na czym polegają spotkania synodalne? Jak mamy je realizować i na czym powinniśmy się skupić? Zanim przejdziemy do rozmowy, zapraszam Państwa do modlitwy, która jest jakby zadana przez właśnie papieża Franciszka, modlitwa w intencji synodu na rozpoczęcie każdego spotkania. Odmówmy może razem tę modlitwę.
Stajemy przed Tobą, Duchu Święty, zgromadzeni w imię Twoje, z Tobą jedynie, który nas prowadzisz, zamieszkaj w naszych sercach. Naucz nas drogi, którą mamy iść i jak mamy nią podążać. Jesteśmy słabi i grzeszni. Nie dozwól, abyśmy wprowadzali nieład. Nie pozwól, aby niewiedza sprowadziła nas na niewłaściwą drogę albo stronniczość wpływała na nasze działania. Niech w Tobie odnajdziemy naszą jedność, abyśmy mogli razem podążać do życia wiecznego i abyśmy nie zbaczali z drogi prawdy i tego, co jest słuszne. A o to wszystko prosimy Ciebie, który działasz w każdym miejscu i czasie, w komunii Ojca i Syna, na wieki wieków. Amen.
Amen. Przeczytamy też fragment z Pisma Świętego, z Nowego Testamentu, Dziejów Apostolskich, rozdział 10, ponieważ jest to jeden z najważniejszych fragmentów, na których papież Franciszek oparł temat synodu. I poproszę o przeczytanie ojca Mariusza, a później ja dokończę.
Z Dziejów Apostolskich. W Cezarei mieszkał pewien człowiek imieniem Korneliusz, dowódca oddziału zwanego Italskim. Był pobożny i bogobojny, on i cała jego rodzina. Wspomagał wielu biednych i nieustannie modlił się do Boga. Pewnego dnia około godziny 9 miał widzenie. Zobaczył anioła pańskiego, który przyszedł do niego i powiedział: Korneliuszu. A on przyjrzał mu się i ze strachem zapytał: Panie, o co chodzi? On odpowiedział: Bóg usłyszał twoje modlitwy i widzi pomoc, jakiej udzielasz biednym. Poślij teraz ludzi do Jafy i sprowadź Szymona zwanego Piotrem. Jest on gościem garbarza Szymona, jego dom znajduje się nad morzem. Kiedy anioł odszedł, Korneliusz zawołał dwóch domowników i pobożnego żołnierza, który mu podlegał. Wyjaśnił im wszystko i wysłał do Jafy. Następnego dnia, gdy oni byli w drodze i zbliżali się do miasta, Piotr wyszedł na taras domu, aby się modlić. Było to około południa. Odczuwał jednak głód i chciał coś zjeść. W czasie, gdy przygotowywano mu posiłek, miał widzenie. Zobaczył otwarte niebo i coś jakby wielkie płótno czterema końcami opadające ku ziemi. Znajdowały się na nim wszystkie czworonożne zwierzęta, płazy oraz ptaki. Usłyszał także słowa: podejdź, Piotrze, zabijaj i jedz. Piotr odpowiedział: nie zrobię tego, Panie, gdyż nigdy nie jadłem nic skażonego ani nieczystego. Wtedy po raz drugi usłyszał: nie uważaj za skażone tego, co Bóg oczyścił. Powtórzyło się to 3 razy, a potem ten przedmiot uniósł się do nieba. Kiedy Piotr zastanawiał się nad znaczeniem tego, co widział, zobaczył wysłanników Korneliusza. Stali oni przy bramie, bo dowiedzieli się już, gdzie jest dom Szymona. Pytali głośno, czy jest tu w gościnie Szymon zwany Piotrem. A gdy Piotr wciąż zastanawiał się nad widzeniem, duch powiedział do niego: spójrz, ci trzej ludzie cię szukają. Zejdź zaraz na dół i idź z nimi. Nie wahaj się, bo to ja ich przysłałem. Piotr zszedł do tych ludzi i powiedział: to ja jestem tym, którego szukacie. Co was tu sprowadza? Oni odpowiedzieli: święty anioł kazał w widzeniu i dowódcy Korneliuszowi, człowiekowi sprawiedliwemu, bogobojnemu i szanowanemu przez Żydów, wezwać cię do swego domu i wysłuchać wszystkiego, co mu powiesz. Wtedy zaprosił ich do środka i ugościł. Następnego dnia wyruszył z nimi. Poszli z nim także niektórzy bracia z Jafy.
Nazajutrz przybył do Cezarei. Tymczasem Korneliusz czekał na nich, razem z krewnymi oraz najbliższymi przyjaciółmi, których zwołał do siebie. Kiedy Piotr wchodził, Korneliusz wyszedł mu na spotkanie. Upadł mu do nóg i oddał pokłon. Lecz Piotr podniósł go, mówiąc: wstań, ja też jestem człowiekiem. Potem rozmawiał z nimi i wszedł do środka, gdzie zastał wielu zgromadzonych ludzi. Powiedział do nich: wiecie dobrze, że Żydowi nie wolno spotykać się z poganinem ani wchodzić do jego domu. Ale Bóg pouczył mnie, że nikogo nie wolno uważać za skażonego i nieczystego. Dlatego wezwany przybyłem bez wahania. Chciałbym jednak wiedzieć, po co mnie wezwaliście. Wtedy Korneliusz powiedział: 4 dni temu, mniej więcej o tej samej porze, czyli o godzinie 9, modliłem się w domu. Nagle stanął przede mną mężczyzna w lśniącej szacie i powiedział: Korneliuszu, Bóg wysłuchał twojej modlitwy i widział pomoc, jakiej udzielasz biednym. Poślij więc do Jafy, do Szymona, zwanego Piotrem. Jest gościem garbarza Szymona w jego domu nad morzem. Natychmiast posłałem do ciebie, a ty zgodziłeś się przyjść. Teraz jesteśmy gotowi wobec Boga wysłuchać wszystkiego, co Pan poleciał ci powiedzieć. Wtedy Piotr przemówił: teraz naprawdę rozumiem, że Bóg jednakowo traktuje wszystkich ludzi. W każdym narodzie miły jest mu ten, kto się go boi i postępuje uczciwie. On posłał do Izraelitów słowo jego jako Ewangelię o pokoju przez Jezusa Chrystusa, który jest Panem wszystkich. Wy wiecie, co działo się w całej Judei, począwszy od Galilei po chrzcie ogłoszonym przez Jana. Bóg namaścił Jezusa z Nazaretu Duchem Świętym i mocą. Szedł on dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli w mocy diabła, bo Bóg był z nim. My jesteśmy świadkami wszystkiego, czego dokonał na ziemi żydowskiej i w Jeruzalem. Jego to zabili, wieszając na drzewie, ale 3. dnia Bóg go wskrzesił i sprawił, że ukazał się w widzialnej postaci. Nie wszystkim jednak ludziom, ale tylko nam, których wcześniej Bóg wybrał na świadków. My, po jego zmartwychwstaniu, jedliśmy i piliśmy razem z nim. On rozkazał nam głosić ludowi i dawać świadectwo, że Bóg ustanowił go sędzią żywych i umarłych. Wszyscy prorocy zapowiadają, że każdy, kto w niego wierzy mocą jego imienia, otrzyma odpuszczenie grzechów. Już w czasie mowy Piotra Duch Święty zstąpił na wszystkich słuchających tej nauki. A wierzący żydowskiego pochodzenia, którzy przyszli z Piotrem, dziwili się, że także poganie otrzymali dar Ducha Świętego. Słyszeli bowiem, jak mówili językami i wielbili Boga. Wtedy Piotr powiedział: czy można odmówić chrztu tym, którzy tak samo jak my otrzymali Ducha Świętego? Wówczas kazał ich ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa, a oni prosili Go, aby pozostał u nich jeszcze kilka dni. Oto Słowo Boże.
Bogu niech będą dzięki.
Na pewno z uwagą wysłuchaliśmy słowa z Dziejów Apostolskich i nie na próżno, dlatego że właśnie na tym słowie będziemy opierać dalszą rozmowę. Ale na początku chciałabym, aby ojciec Mariusz wyjaśnił nam, skąd pochodzi i co oznacza tak naprawdę słowo synod.
Może gdzieś ucząc się kiedyś historii, spotkaliśmy właśnie takie słowo, synod, że na w starożytności, na niektórych takich zebraniach różnych prowincji kościelnych, to znaczy w krajach, czy w danych częściach krajów, gromadzono się i ustalano różne rzeczy. To jest, może nam się to wydawać, że to gdzieś z historii, gdzieś zamierzchła przeszłość, ale ta instytucja, jeśli tak można powiedzieć, synodu, została odnowiona po Soborze Watykańskim II. I w Kościele istnieje. Oczywiście synod sam, dokładnie rzecz biorąc, w sensie takim prawnym, czyli tak jak jest w prawie Kościoła zapisane, dotyczy biskupów, którzy się gromadzą i tak dawniej również było w starożytności. Ale przygotowanie synodu i także możliwość przedstawienia swoich głosów to jest oczywiście domena, czy wszystkich chrześcijan, wszystkich ochrzczonych. I jeśli tak można powiedzieć, no to synod to jest, samo słowo znaczy wspólna droga i rozeznanie wspólnotowe w Kościele, jedno z narzędzi, można tak powiedzieć, które daje nam Duch Święty w Kościele, żeby rozeznać, jaką drogą nas prowadzi, jaka jest wola Pana Boga. Tak najprościej można powiedzieć. Mówimy o synodzie dzisiaj, dlatego że w Kościele został ogłoszony, już zapoczątkowany w październiku właśnie 2021 roku, synod o synodalności. Może wydawać się to trochę dziwne, bo jakby był synod o Bożym Słowie, o ogłoszeniu Bożego Słowa, albo jakby był synod o młodzieży, czy dla jakichś regionów, dla Europy, dla Afryki, przecież to jeszcze za Jana Pawła II, czy dla Amazonii, za papieża Franciszka, no to byłoby dla nas bardziej zrozumiałe, a może takieś masło maślane. Po prostu synod o synodalności, to znaczy porozmawiać wspólnie o tym, jak wykorzystujemy, odczytujemy to narzędzie, które Pan Bóg nam daje, Duch Święty, i jak do nas przemawia, żeby rozpoznać Jego wolę. Jak my w Kościele wzajemnie słuchamy najpierw Bożego Słowa, a potem wzajemnie siebie słuchamy również tego, co Duch Święty przez nas mówi, aby oczywiście cel jest zawsze taki, aby dotrzeć do świata, dotrzeć do tych ludzi, którzy Pana Jezusa jeszcze nie znają.
A dlaczego papież zalecił nam czytanie Słowa Bożego, szczególnie właśnie rozdziału 10 Dziejów Apostolskich?
Ilekroć słyszę ten fragment, 10 rozdział, a w ostatnich czasach synodalnych to już po raz któryś, to za każdym razem odkrywam w tej treści coś nowego. I pod kątem synodu teraz, jak słuchaliśmy tego słowa, to na nowo zobaczyłem wielką umiejętność słuchania zarówno u Piotra, jak i u Korneliusza. Gdybyśmy przyjrzeli się temu tekstowi, to można tak w jakimś uproszczeniu powiedzieć, że mamy do czynienia z głową rodzącego się Kościoła oraz nie tylko z poganinem, ale z wrogiem, który okupuje kraj i w dodatku jest to żołnierz, dowódca, ktoś wysoko w hierarchii wrogości. Teraz okazuje się, że z jednej strony ten Korneliusz ma otwarte serce i mimo, że jest poganinem, mimo, że jest wrogiem żydowskości, Judejczyków, jest okupantem, to potrafi rozpoznać głos Boży na tyle jasno, że wie, że musi się zwrócić z prośbą o rozmowę do Piotra, którego nie zna, który gdzieś w jakimś miejscu w odległym nieco w Jafie się znajduje. Nie tylko, że potrafi to usłyszeć, ale ma na tyle otwarte serce, że zaprasza całą swoją rodzinę, przyjaciół i włącza w to słuchanie nie tylko siebie indywidualnie, ale robi to w bardzo szerokiej grupie. Takiej grupie, jaką potrafił objąć. Z drugiej strony mamy Piotra, skałę, na której Chrystus chce zbudować Kościół. I nagle do tego Piotra przychodzą posłańcy od okupanta, od wroga, od dowódcy sił, którzy okupują Judeę, z prośbą o spotkanie. Piotr wcześniej ma widzenie, że nic, co Pan Bóg pobłogosławił, stworzył, nie jest nieczyste. Dlatego decyduje się złamać prawo, którego wcześniej nigdy nie łamał, i wejść do domu poganina. Decyduje się jeść w tym domu poganina to, co mu tam podadzą, ale najważniejsze, że wysłuchuje całej historii, którą mu Korneliusz opowiada. To spotkanie, w którym jest moment na mówienie i na słuchanie, bardzo dobrze obrazuje synod. Bardzo dobrze pokazuje, że ten synod nazywa się synodem biskupów, ale do tego synodu są zaproszeni wszyscy ochrzczeni. Jest takim miejscem, gdzie jesteśmy wezwani niezależnie od miejsca w życiu, w którym się znajdujemy, czy mamy powodzenia, czy niepowodzenia, niezależnie od tego, jakie mamy miejsce w kościele, czy jesteśmy w centrum, jak ojciec Mariusz, czy jesteśmy gdzieś zupełnie daleko na peryferiach. Jest to wezwanie, abyśmy razem posłuchali Boga, Ducha Świętego, ale także Ducha Świętego mówiącego przez inne osoby.
Czy w takim razie możemy powiedzieć, że to spotkanie Piotra i Korneliusza było jakby pierwszym spotkaniem synodalnym?
Wydaje się, że chyba tak, że to taki początek. I dla mnie w całym tym fragmencie o Korneliuszu pojawia się taki wątek właśnie słuchania, wzajemnego słuchania. I dla mnie też ten synod jest o tyle taki bardzo pozytywnie zaskakujący, że jest szansą na naukę tego słuchania. Ponieważ to, co obserwujemy w naszym życiu społecznym, politycznym, czy gospodarczym, czy nawet w naszych rodzinach, tracimy zdolność słuchania, tylko wkrada się chęć do dyskusji, chęć do tego, by mieć za wszelką, żeby mieć po prostu rację, żeby zagadać drugą osobę, żeby czasami zakrzyczeć drugą osobę. W życiu społecznym, w mediach bardzo często sami obserwujemy, jak pojawia się próba manipulacji, czy wręcz kłamstwa, czy dyskusji albo kłótni, a brakuje wysłuchania, brakuje słuchania tej drugiej strony. I dla mnie ten synod, oprócz innych rzeczy, też jest właśnie takim czasem, gdzie my wzajemnie możemy słuchać inne osoby, które chcą uczestniczyć w procesie synodalnym, ale też słuchać Ducha Świętego, który chce mówić do całego Kościoła poprzez cały zgromadzony lud Boży.
Mi też tak w tym fragmencie, który czytamy właśnie, który Ojciec Święty także poleca, to tak jak mówili Adam i Jan, uderza to właśnie to słuchanie Ducha Świętego. Nagrywamy tę audycję początkiem lutego, tak mi się skojarzyło, bo właśnie końcem jeszcze stycznia było wspomnienie świętego Tomasza z Akwinu i tam ktoś przypomniał taką modlitwę przypisywaną świętemu Tomaszowi. Nie wiem, nie mam pewności, czy on ją napisał. Że Panie Boże, widzisz, że Ty dobrze wiesz, że ja się starzeję i tak dalej. I powstrzymaj mnie, Panie Boże, przed pokusą mówienia wszystkiego, co wiem albo i nie wiem, na każdy temat. To jest taka przypadłość i starszych, i młodszych oczywiście. I Ojciec Święty zwraca uwagę, i to bardzo widać właśnie to, co podkreśliliście również w postawie Piotra i Korneliusza. Słuchanie. Najpierw słuchanie. Bardzo często te synody, które były do tej pory, sprowadzały się do tego, że przyjeżdżali biskupi do Rzymu, mieli zadane tematy. Były oczywiście jakieś rozsyłane wcześniej sprawy, one napływały do Rzymu z poszczególnych episkopatów. Ktoś tam, czyli znaczy, że komuś było zlecone, przecież nie biskup siedział przy biurku, tylko jakiś ksiądz, któremu zostało to zlecone, siedział, przygotowywał jakieś tam wystąpienie. Biskup przyjeżdżał ze swoim, każdy odczytywał po 10 minut. To potem jakoś było gdzieś rozmawiane, oczywiście w grupach jeszcze trochę, a potem było zbierane i ukazywała się adhortacja apostolska, czyli papież po synodzie, co za stosowne uważał, to zamieszczał. No i w wielu miejscach, nie mogę powiedzieć, w Polsce na pewno to było czytane z uwagą także i gdzieś tam analizowane, ale trzeba powiedzieć też uczciwie, że bardzo często odkładane na półkę, decyzje jakieś nie były wprowadzane w życie także. A w wielu innych krajach różnie to wyglądało. Z natury, z góry po prostu, to co przychodzi z Rzymu, to się wrzuca do szuflady. Po prostu. I w tym synodzie chodzi o to, żeby każdy został właśnie wysłuchany najpierw. Nie tyle, żeby się nagadać i nic z tego nie ma. Tak mówiąc wprost i bardzo prosto. Tylko aby posłuchać, co rzeczywiście Duch Święty chce tam powiedzieć i aby te decyzje potem ostatecznie były przyjęte przez wszystkich. To znaczy decyzję ostatecznie podejmuje papież, żeby mieć tutaj dobre, jakieś takie ustawić sobie sprawy. To nie tak, że parlament się zbiera, decyduje i prezydent to musi wykonać. Tak nie ma w Kościele. Ale słuchamy na synodzie Ducha Świętego, słucha też papież, czyli cały Kościół i potem trzeba podjąć decyzję. Czyli właśnie niekoniecznie muszą być jakieś nie wiadomo jakie wielkie decyzje, ale kierunek, idziemy w kierunku, gdzie nam wskazał Duch Święty, bo go słuchaliśmy. Dobrze, bo za dużo już sam gadam. Starzeję się.
Nieprawda. Dziękujemy bardzo za ten głos. Zawsze jest bardzo cenny i właściwy. Natomiast ja chciałam zwrócić uwagę na to, że żeby spotkać się z drugim człowiekiem, to musimy na niego spojrzeć oczami Bożymi. I nie możemy po ludzku tylko popatrzeć na tego człowieka, bo często nami kierują różne animozje, prawda? I podobnie jak święty Piotr, przekroczyć pewne granice, często granice samych siebie, nawrócić się po raz drugi. Bo przecież jeżeli my spotykamy się z ludźmi, którzy są małej wiary, albo z ludźmi, którzy są tylko ochrzczeni, ale nie chodzą do kościoła, nie wyznają naszej wiary z różnych względów, my mamy na temat tych ludzi już jakieś zdanie. Często mówimy, a ten człowiek jest niewierzący. To jest jakby ktoś inny, to nie są ludzie, którzy są pełni wiary. A jednak my, nie wolno nam tak mówić. Jeżeli spotykamy się z tymi ludźmi, to musimy na nich popatrzeć tak, jakby Bóg na nich popatrzył. Po raz drugi się nawrócić i rozmawiać z nimi w Duchu Świętym. I teraz może zadam pytanie do Was, drodzy moi goście, do ojca Mariusza. W jaki sposób wy spotykacie się, bo już może były takie spotkania synodalne, na czym one może polegają, jeszcze raz wytłumaczmy. I jak wy się odnosimy do tych ludzi zaproszonych? A zresztą, kto ma zapraszać na te spotkania? Z drugiej strony. A kto jest powołany, żeby przyjść na to spotkanie?
Ja myślę, że tutaj zaproszeni są, to chyba już ktoś tutaj powiedział, zaproszeni są wszyscy ochrzczeni, ci, którym zależy na dobru Kościoła, tak? Bo tak możemy czytać w dokumentach. A zapraszają i ich hierarchia, i kapłani, i ludzie świeccy, tak? Bo jest to, Kościół jest naszą wspólną drogą.
Myślę, że to jest tak przygotowane, że w każdym kraju, w każdej diecezji, tak jak u nas w Polsce, w diecezji wrocławskiej, jest zespół koordynatorów tego synodu, zwykle przy biskupie, przy kurii. Ci koordynatorzy organizowali już od wielu i dalej organizują spotkania dla osób, które chcą pomóc przeprowadzić spotkania synodalne w parafii. Wtedy te osoby, które dowiadują się czegoś więcej, mogą wrócić do parafii i razem ze swoim duszpasterzem, proboszczem przygotować takie spotkania. Nasze doświadczenie jest takie, że próbujemy takie grupy synodalne zrobić zarówno w parafii, jak i w ruchach, we wspólnotach, które są w parafii. Wiele takich grup się już zawiązało, odbyły się czasami pierwsze, w niektórych miejscach nawet drugie spotkania, które służą właśnie do tego, żeby podążać za wskazówkami przygotowanymi wcześniej dla synodu, które są skoncentrowane w podaniu fundamentalnym i w 10 tematach pomocniczych. Tak można by powiedzieć krótko.
To jest chyba też taka bardzo ważna rzecz, którą podkreślał nasz ojciec proboszcz, że ten synod on widzi tak bardzo szeroko. I tutaj wydaje się, że bardzo ważne jest właśnie zaproszenie bez uprzedzeń tych wszystkich ludzi, którym zależy, może zależeć na dobru Kościoła, są ochrzczeni. I ten pierwszy etap jest chyba najważniejszy, taki zaproszenia tych osób bardzo szeroko. Żebyśmy nie koncentrowali się tylko na tych tak zwanych aktywistach kościelnych czy samej hierarchii, bo nie chodzi o to w tym synodzie, tylko chodzi o to, żeby z jednej strony dotrzeć z zaproszeniem do ludzi, którzy może gdzieś stoją na granicy Kościoła, może chodzili, zastanawiają się, czy już porzucają Kościół, czy zastanawiają się nad tą decyzją, bo widzimy, co się dzieje przecież w naszych kościołach. Natomiast tutaj ja widzę taką dużą szansę, żeby właśnie proponować i zapraszać wszystkich ludzi z taką propozycją, że ich głos jest ważny i chcemy wspólnie słuchać tego, co Duch Święty chce powiedzieć Kościołowi. Tak? I do podjęcia takiej odpowiedzialności za Kościół. Bo Kościół przecież to nie tylko hierarchia, ale wszyscy wierni.
Jeszcze dla takiego zobrazowania może, czy powiedzmy jakiegoś szkieletu, żeby słuchacze mogli sobie to, zwłaszcza ci, którzy słyszą o tym pierwszy raz, jakoś wyobrazić. Są takie ramy czasowe tego synodu. On będzie trwał 2 lata. Rozpoczął się w zeszłym roku, w październiku w Rzymie. I teraz jest taka droga, nazwijmy to wstępująca, to znaczy idzie na poszczególne kontynenty, ta dyskusja schodzi do poszczególnych parafii, wspólnot, najmniejszych właśnie komórek, gdzie ten synod się dzieje po prostu. Te opinie, czy powiedzmy opinie, to nawet nie opinie, ale owoc pracy, słuchania właśnie Ducha Świętego i samych siebie wzajemnie są zbierane w poszczególnych wspólnotach parafialnych, przekazywane czy wspólnotach zakonnych również, bo tam także są jeszcze osobne spotkania i na różnych miejscach, wszędzie po prostu, gdzie to możliwe, w różnych częściach Kościoła, przekazywane do danych diecezji do 15 maja. Potem one mają czas na opracowanie także poszczególne episkopaty swoich odpowiedzi i do Rzymu do 15 sierpnia to powinien dotrzeć materiał, który potem zostanie też tam jeszcze opracowany. Są odpowiedzi kontynentalne oczywiście i potem zostanie opracowany taki dokument, na podstawie którego będzie toczyła się również dalsza dyskusja. I potem będzie w 23 roku, na jesieni, będzie spotkanie synodalne, takie klasyczne, można powiedzieć, już w Rzymie, gdzie w normalnej formie, czyli kilkutygodniowej, odbędzie się synod biskupów. Przypuszczam, że będzie to na wzór trochę takich spotkań, które już w wielu zakonach są, również i w moim zakonie od wielu już lat, że po tej fazie takiej głównej, która będzie za 2 lata, będzie jeszcze taka faza, nazwijmy to, implementacji, to znaczy znowu potem powrotu na dół, na poszczególne spotkania kontynentalne czy parafialne, diecezjalne, zastanawiania się, jak to wszystko może być wprowadzone w życie, czy podejmowania konkretnych decyzji praktycznych, aby zrealizować to, czego pragnie Duch Święty. Więc mimo, że to 21-23, to ja spodziewam się, że to będzie tak jeszcze do 25.
Proszę Ojca, ale jak mają wyglądać takie spotkania? Czy ktoś z Was już doświadczył takiego spotkania? Tak konkretnie, jak, no już mamy osobę, która zaprosiła inne osoby, które są ochrzczone, przypomnijmy, ale są, jak tu Jasiu powiedziałaś, na granicy jakby wiary, czy też niewiary, chodzenia do kościoła, niechodzenia do kościoła i
nawet
tak dalej.
Nawet te, które mogą być wykluczone, tak? Bo albo... też papież Franciszek na to zachęca, żeby takie osoby angażować. Te osoby, których głos jest słabo słyszalny, często wykluczone, biedne, osamotnione, chore, żeby też słuchać tego, co mają.
Czyli liczy się każdy głos.
Tak.
Nawet ten najbardziej, jak powiedzielibyśmy,
skromny,
oddolny,
cichy,
tak? Który nigdy może nie zabierał żadnego głosu wcześniej. Dobrze, więc mamy teraz już osobę, która zaprosiła, mamy już osoby, które są zaproszone i co dalej?
Patrząc na te doświadczenia ostatnich tygodni, zanim odpowiem właśnie na Twoje pytanie, to wydaje mi się, że w tym momencie najtrudniejszą rzeczą jest zaproszenie, efektywne zaproszenie ludzi, dotarcie do ludzi. To gdy się próbuje organizować te grupki synodalne, okazuje się dużym problemem, żeby z jednej strony zachęcić te osoby, dotrzeć do nich i wreszcie zgromadzić. Ale powiedzmy, że jesteśmy już za tym etapem, kiedy następuje takie spotkanie, to ono ma, jest taka propozycja, żeby ono zawsze było spotkaniem, które ma polegać na rozeznawaniu natchnienia Ducha Świętego. I to jest zorganizowane troszeczkę w oparciu o duchowość ignacjańską. Wiadomo, że papież Franciszek jest jezuitą. Takie spotkanie najlepiej, jak rozpoczyna się nie tylko od modlitwy, ale tak jak nasze spotkanie, od przeczytania fragmentu Pisma Świętego. W dokumentach przygotowawczych do synodu jest kilka propozycji. Można wybrać swoje dodatkowe propozycje, które korelują z tematyką synodalną, po to, żeby odgrodzić się troszeczkę od myśli, z którymi przychodzimy, a żeby skoncentrować się na Słowie Bożym, na działaniu Bożym. I od tego się zwykle zaczyna, od odczytania fragmentu, od podzielenia się tym fragmentem. Później jest coś, co stosowane także było na Soborze Watykańskim II. Jest bardzo precyzyjnie określony czas, w jakim ktoś może się wypowiedzieć. Zwykle to oscyluje około 3 minut. Niektórzy mają klepsydry, inni bardziej nowocześni włączają stopery w komórkach. Tak. Dlaczego to jest takie ważne? Z tego powodu, że wyobraźmy sobie, że mamy grupę 10-osobową, mamy do podzielenia się właśnie na przykład pytaniem fundamentalnym, które trzeba przeczytać. Jeżeli każda z tych osób zabierze 2 razy głos po 3 minuty, to już mamy ponad godzinę spotkania, nie licząc innych elementów. A wiadomo, że te spotkania nie powinny trwać zbyt długo z powodów też organizacyjnych. Dlatego zwykle właśnie jest tak, że dokładnie też tak robi papież Franciszek na spotkanie z biskupami, jak słyszymy, tak było robione na Soborze Watykańskim II, że mamy przed sobą temat, następuje krótkie dzielenie, 3 minuty i teraz jest, wydaje mi się, sprawa kluczowa, żeby w czasie tego mówienia przez innych skoncentrować się nie na tym, co ja chcę powiedzieć, nie na tym, co mi się nie podoba w wypowiedziach innych, tylko skoncentrować się na tym, co w tych wypowiedziach innych osób jest od Ducha Świętego. Mam prawo się w tym pomylić, to nie szkodzi. Jesteśmy w grupie, to jest rozeznawanie wspólnotowe, ale to jest niesamowita umiejętność, której się ciągle uczymy, żeby nie szukać argumentów kontra, żeby nie przerywać komuś i od razu mu zarzucać, że mówi inaczej niż ja myślę, tylko żeby posłuchać i znaleźć wypowiedzia w każdej, starać się znaleźć w każdej wypowiedzi to, co może pochodzić od Boga, to, co budzi mój pokój, co budzi we mnie jakąś radość, nadzieję. I drugi etap takiego dzielenia to zwykle już jest mowa o tym, nie co ja chciałem powiedzieć, nie to, z czym przyszedłem, ale co poruszyło mnie w wypowiedziach innych. I to mniej więcej wygląda tak krótko, schematycznie jedno spotkanie, a takich spotkań może być 2, 3, 4, w zależności od tego, jak grupa pracuje i jakie ma też możliwości i ochotę.
No dobrze, to teraz już mamy wypowiedzi, odpowiedzi na pytania. Teraz i co na końcu? No, co na końcu? Czy pilnujemy czasu wypowiedzi?
Każda grupa powinna sporządzić taką syntezę, która jest potem przekazywana na ręce księdza proboszcza czy ojca proboszcza, a następnie idzie to do diecezji, tak?
Tak, to już co mówił ojciec Mariusz. Ale chciałam jeszcze poruszyć temat. A na jaki temat mają się ci ludzie wypowiadać? Czy są jakieś pytania z góry ustalone, na które mają ci
odpowiadać? Jest proponowane 10 tematów synodalnych.
A gdzie one są? Gdzie możemy je o nich przeczytać?
To jest dużo jak gdyby dokumentów związanych z synodem. Tak dla przykładu mogę powiedzieć, że nasza archidiecezja wrocławska ma taką zakładkę o synodzie. Również nasza parafia Najświętszej Maryi Panny Matki Bożej Pocieszenia na Wittiga też ma taką już zakładkę. Tak,
dziękuję również bardzo, ale to radio jest na cały świat. Gdzie ludzie, na przykład, którzy mieszkają w Stanach Zjednoczonych, albo w Anglii, albo we Francji, w Niemczech, mogą dowiedzieć się, jakie są pytania, na które mają odpowiedzieć w czasie tego spotkania. Czy to jest gdzieś umieszczone?
Jest strona ogólnokościelna, watykańska, synod.va, czyli Watykan, i tam są odpowiednie materiały. Nie wiem, czy w języku, w każdym języku, w głównych językach światowych. Natomiast domyślam się, że słuchacze naszego radia badają językiem polskim. Więc równie dobrze, tak jak Janek mówił, mogą sobie wejść na stronę archidiecezji wrocławskiej. Jeżeli ktoś umie się posługiwać internetem, to znajdzie łatwo tę stronę. I tam jest zakładka synod. I tam są rzeczywiście oczywiście materiały.
Dosyć dużo dokumentów.
Dokumenty jest. Potrzebne wszystkie i również tematy i pytania do każdego tematu. Mhm. Można, jeżeli nawet w parafii nie ma, powiedzmy, jeszcze takiej grupy synodalnej, gdzieś można się udać do proboszcza czy do kogoś odpowiedzialnego, bo rozumiem, że czasem to z Polonia, to są ludzie, którzy są rozrzuceni na jakimś terenie, nie zawsze mają możliwość po niemiecku. Zwykle nasi słuchacze to z kraju języka niemieckiego, też nie zawsze po niemiecku to będzie takie łatwe, aby się wypowiedzieć tak, jak się chce. I zrobić taką grupę synodalną według prostego schematu, modlić się, słuchać, porozmawiać i przekazać po prostu dalej. Także to też jest możliwe.
Też dosyć dużo informacji jest na tych naszych stronach, o których wcześniej mówiliśmy, i dosyć warte chyba polecenia są filmiki o synodzie, gdzie arcybiskup Grzegorz Ryś ma taki wykład albo zachętę do tego procesu synodalnego. Tak samo biskup Andrzej Siemieniewski, czy osobny filmik z księdzem Tykwerem, lub kolejny filmik też z profesorem Aleksandrą Bańką, który był świecką osobą, która uczestniczyła na spotkaniu w Watykanie synodalnym. I bardzo te cztery filmiki, jak ktoś obejrzy, bardzo fajnie wprowadzają, ponieważ informacji jest dosyć dużo, a ten synod wydaje się, on jak gdyby jest za mało nagłośniony, zbyt mało ludzi o tym wie, a jest to bardzo ciekawa, bardzo interesująca sprawa. No, dla mnie, powiem, jak zacząłem czytać te dokumenty, to się zafascynowałem tym synodem i uważam, że to jest super sprawa, która dzieje się w Kościele.
Właśnie, ja bym też polecił, są osoby, które wolą oglądać takie wprowadzenia nagrane, niektórzy wolą czytać. Jeżeli ktoś chciałby poczytać, to w pierwszej kolejności polecam takie trzy dokumenty. Pierwszy z tych dokumentów to jest Synodalność w życiu i misji Kościoła. Jest to dokument przygotowany przez Międzynarodową Komisję Teologiczną w roku 2018, taki wyprzedzający o strony teologicznej synod. Więc jeżeli kogoś interesuje, co to jest synod, chce zobaczyć, że synodalność to jest istota Kościoła katolickiego, element tradycji Kościoła katolickiego, to polecam ten dokument. Osobno jest przygotowany dokument przygotowawczy, czyli coś, co miało wprowadzić cały Kościół w synod i wademekum do synodu, czyli takie uwagi już bardziej praktyczne, jak to zrobić w parafiach, w diecezjach. No i w tych dokumentach dwóch ostatnich właśnie znajduje się jedno pytanie fundamentalne, takie dotyczące wspólnej drogi, tego, co jest istotą synodu, jak ją przeżywamy, jakie mamy doświadczenia, ale też jakie mamy doświadczenia negatywne, nie tylko pozytywne, z tej wspólnej drogi we wspólnotach, w parafiach. No i mamy, jak już było wspomniane, 10 tematów głównych. Chodzi o to, żeby każda grupka z tych tematów wybrała sobie jeden, dwa, może trzy i te tematy pogłębiła nie na jednym spotkaniu, ale właśnie na dwóch, trzech spotkaniach, po to, żeby spróbować razem, słuchając tego, co mają do powiedzenia inni, usłyszeć coś, co prawdopodobnie jest dziełem Ducha Świętego, jest natchnieniem Ducha Świętego, spisać to w sposób syntetyczny i przekazać dalej.
Czyli takie spotkania polegają przede wszystkim na słuchaniu i na rozeznawaniu.
Dokładnie. Ważna jest ta modlitwa, bo żeby nie było takiego przyjścia i narzekania, bo to zwłaszcza w naszej mentalności też polskiej jest coś takiego, przyjdziemy i ponarzekamy sobie i nic z tego się nie dzieje. Nic to nie zmienia. Możemy sobie pogadać. Ma być modlitwa, ma być fragment Pisma Świętego, do każdego tematu też są te fragmenty. przydzielone czy zaproponowane, można inne oczywiście, także to słuchanie właśnie Ducha Świętego, słuchanie siebie wzajemnie i spisanie owoców także, żeby nie wyjść na pusto.
Czyli synod ma być takim procesem duchowym, a nie tylko z zebraniami, spotkaniami i kolejnym spisaniem jakichś informacji.
Genau.
Wobec tego, czy te spotkania mogą mieć wpływ na zmiany w naszej wspólnocie, we wspólnocie Kościoła?
Zanim właśnie zadałaś to pytanie, to tak mi się coś takiego w głowie pojawiło, że w tym synodzie nie chodzi o to, żeby on tylko się odbył i żeby został odłożony na półkę, tylko chyba najważniejszą rzeczą jest, że ta synodalność ma być takim znakiem rozpoznawczym Kościoła. Ona ma być stylem Kościoła, gdzie wzajemnie siebie słuchamy, potem podejmowane są hierarchicznie decyzje, bo nie chodzi tu jakoś, tak jak już było powiedziane, o parlament, o demokrację, tak. Tylko chodzi o to, że ta synodalność ma na stałe zagłosić do Kościoła, co już wielokrotnie przecież w Kościele nie jest, synod nie jest nowym zjawiskiem, można by było powiedzieć.
Dziękuję Ci, Janku, ale powróćmy właśnie do tego mojego pytania, jeszcze raz go powtórzę. Czy te spotkania mogą mieć wpływ na jakiekolwiek zmiany w naszej wspólnocie, we wspólnocie Kościoła?
Ja mam wielką nadzieję, że ten synod przyniesie pozytywne zmiany. Kiedy pierwszy raz usłyszałem ogłoszenie, że synod się rozpoczął i że ma hasło ku synodalności Kościoła, komunia, uczestnictwo i misja, to usłyszałem to, na czym nam w naszej wspólnocie zależy już od wielu lat. I wracając już bezpośrednio do Twojego pytania, jakbyśmy się przyjrzeli jeszcze temu źródłosłowowi, czyli synchodos, wspólna droga, to chyba to słowo droga i wspólna, te dwa słowa są bardzo istotne. To jest to, czego nam być może trochę brakuje w Kościele. To jest coś, co trzeba byłoby odnowić w Kościele. Jeżeli chodzi o to poczucie wspólnotowości, to, że nie jestem sam, że jak mówi skądinąd konstytucja dogmatyczna o Kościele, że Bóg zechciał powołać ludzi do zbawienia we wspólnocie, nie w pojedynkę, żeby to na nowo umieć w sobie odnaleźć z jednej strony i słowo droga, które nawet jakbyśmy patrzyli na dzieje apostolskie, to przecież chrześcijanie nie byli nazywani chrześcijanami do pewnego momentu, bo po raz pierwszy, jak się dowiadujemy w Antiochii, ktoś ich tak nazwał. Chrześcijanie to oni sami siebie nazywali uczniowie Pana Jezusa, pierwsi wierzący, pierwsi nawracający się.
Zwolennicy tej drogi.
Zwolennicy tej drogi. To oni się nazywali sami uczniami albo świętymi wręcz, ale uważali się za zwolenników drogi, za tymi, którzy podążają drogą. To było istotą Kościoła i tego może nam trochę brakuje. Myśmy jeszcze przed synodem u nas w parafii zaczęli spotkania synodalne w ogóle nie wiedząc, że to jest właśnie jakiś taki taki proces wcześniejszy, aby wspólnie z ojcami, z radą parafialną, ze wspólnotami, które są w parafii, spróbować przemyśleć, przemodlić i wyjść do osób właśnie trochę z marginesów, takich, które są gdzie indziej, nie są jeszcze z nami w Kościele, we wspólnocie, właśnie żeby dążyć do tej komunii, że dążyć do aktywnego uczestniczenia w życiu Kościoła i wyjść razem z misją. Tak papież Franciszek podkreśla, że chrześcijanin to jest i uczeń, i misjonarz. Myślę, że to jest taka nadzieja dla mnie, że te spotkania, one się nie zakończą nawet w 2025, tylko że już pozostaną z nami, kiedy my razem z kapłanami, z innymi wspólnotami rozmawiamy i rozeznajemy, co Duch Święty zamierza zrobić. Może niekoniecznie w całym Kościele i na drugim końcu kontynentu, ale co zamierza, może zrobić u nas w parafii.
No właśnie, mam pytanie do Ojca. Powiedziałeś, Adasiu, że synod to oznacza wspólna droga. Jeżeli wspólna droga, to z kim, Ojcze? I dokąd ona prowadzi? Jeżeli droga, to musi być skądś, dokądś. Musimy mieć jakiś kierunek tej drogi, bo jeżeli zboczymy z tego kierunku, to wyjdziemy na jakieś bezdroża. Wobec tego my, wspólna, z kim ta wspólna droga?
Tak to Adam powiedział, a ja muszę teraz odpowiadać. Wspólna droga najpierw jest z Panem Bogiem. jeżeli Kościół, znaczy mamy wyraźnie słowo Pana Jezusa, ja jestem drogą, prawdą i życiem, podążajcie tą drogą, którą jestem ja. Mamy, znaczy za Jezusem, cała Ewangelia zresztą to jest takie to jedno wołanie Pana Jezusa, pójdź za mną i do na Golgotę i za zmartwychwstałym i do Wieczernika i potem idźcie na cały świat i głoście Ewangelię. Pójście wspólnie, jeżeli myślimy o wspólnej drodze, to razem z Panem Bogiem i za Panem Jezusem. I no to oczywiście jest wspólna droga, czyli także my wszyscy razem. Zwracanie uwagi na drugiego człowieka. Myślę, że dla wielu ludzi może jest to szansa również w czasie synodu przeżycie po prostu komunii. To, co Adam także wspomniał w temacie synodu i Ojciec Święty na rozpoczęcie synodu, także mówił o tych takich trzech zasadniczych słowach, kluczach: komunia, uczestnictwo i misja, że mogą doświadczyć w ogóle wspólnoty. Żeby Kościół nie był stacją obsługową, paliw na przykład, coś potrzebuję, zajeżdżam, składam ofiarę i idę sobie swoją drogą. Jak mi będzie potrzeba kiedyś, to może też przyjadę. Czyli doświadczenie wspólnego słuchania, w ogóle słuchania Słowa Pańskiego, a potem wspólnego słuchania. A potem jest uczestnictwo, żeby każdy miał szansę, nie czuł się właśnie wykluczony, zostawiony, opuszczony, może nawet nieraz przez Kościół. Uczestnictwo w słuchaniu Ducha Świętego, no i misja, idziemy dalej tam, gdzie Jezus nas prowadzi, to znaczy do innych ludzi.
Zanim powiadać, bo widzę, że się wyrywa do odpowiedzi, to ja jeszcze chciałem jedną rzecz powiedzieć, że niektórzy się może mogą obawiać, że ten synod doprowadzi do jakichś zmian doktrynalnych w Kościele, ale nie ma takiego założenia i nie ma nawet takiej możliwości. Natomiast tutaj najważniejsze jest, dokąd prowadzi. To prowadzi właśnie do wspólnoty i wspólnota, która przeżywa spotkanie ze zmartwychwstałym Chrystusem, daje nam kierunek, misję, czyli wyjść na zewnątrz, wyjść na obrzeża, wyjść na peryferia. To, co mówi papież Franciszek, a to, co ostatnio w naszych wspólnotach tak fajnie wybrzmiewa.
No, wracając jeszcze tak już bezpośrednio do pytania Wasi o tą drogę, skąd się zaczyna, dokąd wiedzie, to myślę, że można na to pytanie odpowiedzieć właśnie sięgając do dziejów apostolskich. Droga Kościoła zaczyna się w Wieczerniku, kiedy następuje zesłanie Ducha Świętego. Zawiązuje się, tak mówiąc w dużym uproszczeniu, wspólnota chrześcijan, jeszcze tak wtedy nie nazywany, w Jerozolimie. Następują prześladowania i teraz w Jerozolimie zostają apostołowie, ale większość uczniów, diakonów wychodzi, ucieka z Jerozolimy. Jest to niewątpliwie takie działanie Ducha Świętego, że przez to przykre wydarzenie prześladowań nagle uczniowie docierają w pierwszej kolejności do sąsiedniej Samarii. Filip, znamy tą historię też z dziejów apostolskich, nawraca całą Samarię, docierają do Damaszku, docierają do Antiochii, do całego Bliskiego Wschodu, ale to jest, nie jest koniec drogi. Dlatego, że ostatecznie końcem drogi jest to, co mamy w rozesłaniu Pana Jezusa przed wniebowstąpieniem. Idźcie i nawracajcie, albo czyńcie uczniów ze wszystkich narodów. Idźcie na cały świat. To jest koniec drogi, aby to, co rozpoczynamy w synodzie wspólnie, aby, i tak jak jest też w haśle na koniec misja, aby z tą dobrą nowiną dotrzeć do wszystkich na całym świecie.
Tak, dziękuję. Czyli zaczynamy od Wieczernika i idziemy aż na krańce świata, wszystkim głosząc Pana Jezusa.
To powiem tylko jeszcze, bo zwłaszcza ludziom w kręgu języka niemieckiego, ale nie tylko, także i w Polsce, słowo czy sformułowanie droga synodalna może się negatywnie kojarzyć. W związku z tym, że w kościele niemieckim od paru lat trwają takie spotkania nazywane droga synodalna i jest skupienie się, delikatnie mówiąc, na może zmianach właśnie w Kościele, takich, które niepokoją wielu katolików. Uważam, że samo sformułowanie droga synodalna jest uprawnione, ale jeżeli komuś miałoby to przeszkadzać, to możemy po prostu z niego zrezygnować, bo to jest dziesięciorzędna sprawa i po prostu można mówić synod, czy spotkania synodalne.
Czy proces.
Żeby się nam, tak, czy proces synodalny, żeby się nie kojarzyło komuś negatywnie i jakoś nie powstrzymywało go przed tym, żeby wziąć udziału właśnie w tych spotkaniach synodalnych.
I rzeczywiście można spotkać się z takimi głosami krytycznymi, czy może obawy, myślę, że w Twoim pytaniu było też to jakoś zawarte, obawy, czy nie zejdziemy na bezdroża, czy Kościół się nie zmieni jakoś tak, że nie będzie już Kościołem, który znamy, albo którym powinien być. I ja bym tutaj podkreślił tylko dwie rzeczy. Po pierwsze, jeżeli ktoś ma takie obawy, to ja się bardzo cieszę, bo to jest osoba, której na synodzie zależy. I warto słuchać nie tylko wykluczonych w sensie, że ktoś jest biedny, albo że ktoś jest bezdomny, albo że ktoś ma jakieś tam sakramentalne problemy w kościele, ale warto słuchać każdej osoby, każdej grupy, która artykułuje, że zależy jej na kościele. Dlatego, że prawdopodobnie w każdej wypowiedzi można odnaleźć coś budującego i coś, co pochodzi od Boga. A po drugie, mimo że te osoby często sobie nie zdają sprawy, osoby, które wyrażają te obawy i jakby nawet sugerują, że może nie warto włączać się w synod, już się w ten sposób włączają w synod, bo to, co oni robią, to jest właśnie oddanie głosu w sprawach synodalnych.
Ale też muszę powiedzieć, że chcę podkreślić, że nie może to być jakiejś konkurencyjności, że my przyjdźmy, bo tamci przyjdą i coś powiedzą. W ostatnich miesiącach do wszystkich parafii, do wszystkich księży w Polsce dotarły takie materiały przygotowane przez jedną organizację. Oficjalnie nie jest katolicka, ona tak się nazywa, ale nie jest katolicka, tak nie ma takiego przymiotnika. Bardzo krytyczne wobec synodu i wobec papieża Franciszka. Oczywiście można się zrzymać, wyrzucić do kosza i tak dalej, ale no jak tych ludzi włączyć, jak im pozwolić również tym krytykom synodalności w Kościele, także i papieża Franciszka konkretnie, jak ich włączyć właśnie w ten proces synodalny? To na pewno jest zadanie. Jedna osoba mi opowiadała, że otrzymuje takie materiały z Tygodnika Powszechnego. Jest członkiem klubu, tak zwanego klubu Tygodnika Powszechnego i oni organizują jakieś swoje spotkanie we Wrocławiu. I było taki mail, że jest takie spotkanie i zachętą przyjdźcie, bo Młodzież Wszechpolska już powiedziała, że przyjdzie. Nie? To na pewno nie może być w atmosferze walki, tylko wzajemnego poszanowania, bo inaczej spotkanie synodalne nie będzie słuchaniem Pana Boga, tylko udowadnianiem, kto ma rację. Moja racja jest najmojsza i największa.
I tego należy się obawiać.
Ja też mam takie doświadczenie ze spotkań już synodalnych, tych małych grup, że pojawiają się osoby, które nie chcą słuchać, ale chciałyby przez cały czas spotkania przekonywać innych do swojej racji. Wydaje mi się, że tutaj jest bardzo wielka rola animatorów, żeby z góry wyjaśnili, na czym polega wspólnotowe rozeznawanie głosu Ducha Świętego. Bo jak powiedziałem, mimo że te osoby mają na pewno też coś cennego do powiedzenia i warto tego posłuchać, to jednak istotą synodalności nie jest mówienie, tylko słuchanie. Dlatego jeżeli nawet mamy grupę 10 osób, każdy mówi 3 minuty, to się sprowadza do tego, ja mówię 3 minuty, ale 30 minut słucham. I to jest to, do czego wszystkim zachęcam.
Bardzo dziękuję. Dziękuję Wam za te głosy, które były wypowiedziane. I może już ostatnie pytanie. Czy ludzie będą na tyle solidarni, że staną na wysokości zadania?
Basiu, ja w Twoim pytaniu dostrzegam jakąś taką obawę albo podejrzliwość. Ja myślę, że każdy taki, każdy jest dobry, każdy ma sumienie. Każdy, jeżeli ma minimum dobrej woli, tak jak jest właśnie nawet w Ewangelii o Bożym Narodzeniu. Chwała Bogu na wysokości, a na ziemi pokój ludziom jego upodobania, czy ludziom dobrej woli. Ktoś, kto ma dobrą wolę, nawet że czasem jest na obrzeżach Kościoła, czy czasem może nawet nam się wydawać niewierzący, bo tak ciężko wniknąć w serce człowieka, to skoro jest to dzieło Ducha Świętego, Kościół z dziełem Ducha Świętego, to będzie to przyniesie dobre owoce.
Pan Bóg robi wielkie rzeczy, zaczynając od małych kroków i czasami spotkanie kilku osób już potrafi być bardzo cenne, gdyż może prowadzić do przemiany myślenia, do wspólnoty, do odpowiedzialności.
To nas wyrywa również z tych baniek informacyjnych, w których teraz żyjemy. Bo najczęściej słuchamy i oglądamy, same te media tak są skonstruowane, że nam to podpowiadają, a my też najchętniej tego, co nam się podoba. z czym się zgadzamy, co już kiedyś słyszeliśmy, jak w tym filmie Rejs. Najchętniej słucham tych piosenek, które już kiedyś słuchałem.
Tak,
bo to mi się podoba, nowe to nie za bardzo. I to spotkanie tych innych ludzi, to co też zostało to podkreślone przed chwilą przez Adama, że te 3 minuty ja mówię, ale 30 minut muszę słuchać. To już jest to zgoda na to, że coś... Nowa sprawa, nowe spojrzenie, inne ujęcie sprawy, dostrzeżenie być może, że chociaż może w szczegółach się różnimy, na tym samym nam zależy. To już będzie duży owoc.
Kościół się zrodził z garstki ludzi, apostołów, niewiast, uczniów zgromadzonych w Wieczorniku i ogarnia powoli cały świat. Więc myślę podobnie z synodem. Niezależnie od tego, czy się włączy od razu więcej czy mniej osób, ten proces, mam nadzieję, że będzie trwał, nad wierzę w to, że będzie trwał i jego owoce, nawet jeżeli my ich nie będziemy widzieli, może nawet jeżeli nie nasze dzieci, to nasi wnukowie, wnuczki już tego doświadczą.
To już może na sam koniec, ponieważ czas naszej audycji nieubłaganie dobiega końca. Wobec tego zadam już takie ostatnie pytanie, może podsumowanie. Co myślisz na temat tego synodu? Co byś chciał przekazać słuchaczom po tej drugiej stronie, żeby ich też zachęcić do tego, aby oni uczestniczyli, brali czynny udział, bo to jest dobra sprawa?
Tak jak wspomniałem, kiedy usłyszałem w ogłoszeniach parafialnych, że synod się rozpoczął, odczułem wielką radość i odnowioną nadzieję. Moim zdaniem, może bardzo osobistym, ten synod, który się rozpoczął, może być najważniejszym wydarzeniem kościelnym, w jakim ja w swoim życiu uczestniczę. A droga słuchaczko czy słuchaczu, jeżeli ciebie poruszyło się coś w sercu, kiedy słuchałaś tej audycji, to gorąco zachęcam do tego, żeby zorientować się, czy może w twojej parafii, w okolicy już powstały grupy synodalne, może jeszcze można do nich dołączyć. Jeżeli nie powstały, zawsze można zapytać proboszcza, czy nie trzeba mu pomóc, czy nie potrzebuje pomocy osoby świeckiej w zorganizowaniu takich spotkań. A gdyby było więcej pytań, na pewno można się do nas zwrócić i chętnie odpowiemy.
Dla mnie osobiście synod jest wielką szansą dla przeżycia, to co też wspominałem, wspólnotowości w Kościele, komunii. Również i dla mnie pozbycia się takiego lęku, który jest czasem we mnie, dostrzegam sobie, a może i w części księży, że jak świeckim zostawimy różne rzeczy, to jest może coś taki element klerykalny we mnie, to nie wiadomo, w jakim kierunku to pójdzie i to nie znaczy, że złym, ale że nie będzie zrobione tak, jak trzeba, bo oni nie mają tyle czasu, nie są tak dyspozycyjni dla Ewangelii jak ja, żeby się przenieść w różne miejsce, no naturalnie, bo mają swoje rodziny i tak dalej, żeby poświęcić jakiś tam czas, zarwać noc i tak dalej, że bo on jeszcze ma żonę, dzieci, prawda, i tym wszystkim musi się zająć, żeby pozbyć się tego lęku, że skoro Pan Bóg nas postawił razem w Kościele, to poprowadzi nas i nie wszystko, może czasem wiele rzeczy się nie dzieje, dlatego że jest zbyt wiele sznurków skupionych w jednej części Kościoła, a to nie może być tak, że jeden wiosłuje, a dziesięciu rozkazuje, prawda, jak ma wiosłować. Zachęta wziąć do ręki Pismo Święte, może ten 10 rozdział Dziejów Apostolskich, to nie jest trudne przeczytać, pomodlić się, może jakieś jedno zdanie, choćby jedno sformułowanie dotknęło, pozwolić, żeby to słowo tak drążyło, pomodlić się tym Bożym Słowem.
Cały ten, można powiedzieć, proces synodalny jest taką niesamowitą dla mnie rzeczywistością, okazją do spotkania osób i wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawy czas, który dzieje się w Kościele i szkoda, żebyś słuchaczu stał obok albo obojętnie. I wydaje mi się, że najważniejszą rzeczą jest, żeby się zaangażować po prostu.
Dziękuję Wam bardzo za takie krótkie podsumowanie. Dziękuję za słowa zachęty. Ja ze swojej strony także zachęcam wszystkich słuchaczy do tych spotkań synodalnych. Ze swojej strony uważam, że to jest wielkie dzieło, będzie wielkie dzieło Ducha Świętego i razem ze Słowem Bożym, razem z kapłanami, z całym Kościołem Świętym możemy stworzyć coś bardzo wspaniałego. I to już, proszę Państwa, chyba koniec, chyba że ktoś jeszcze chce coś dopowiedzieć. Wobec tego zwyczajem naszego radia jest fakt, że możemy pozdrowić, kogo sobie chcemy. Proszę Janku, kogo ty byś chciał pozdrowić przez radio?
Tych wszystkich ludzi, których znam, całą moją rodzinę, wspólnotę, dar, wszystkich ludzi z parafii, których znam.
No ja się już wymienił naszą wspólnotę, to ja pozdrowię szczególnie Radę Pastoralną, bo z Radą Pastoralną od lat właśnie rozeznajemy, jak się okazuje, tak jak tutaj jest zaproponowane w dokumentach synodalnych, a że mieszkam od dłuższego czasu już poza Wrocławiem, to pozdrawiam bardzo serdecznie moich przyjaciół, z którymi idziemy razem drogą, wspólną drogą z grupy modlitewnej, z kręgu biblijnego, a szczególnie tych, którzy się włączyli w grupki synodalne.
Ja pozdrawiam wszystkich parafian Najświętszej Marii Panny Matki Pocieszenia we Wrocławiu i studentów z Duszpasterstwa Akademickiego Redemptor.
A ja pozdrawiam wszystkich słuchaczy, tych, którzy mieszkają w Polsce, tych, którzy mieszkają poza granicami Polski. Serdecznie, serdecznie Państwa wszystkich pozdrawiam. I jeszcze raz przypominam, współgospodarzem naszej audycji był ojciec Mariusz, gośćmi byli Adam i Janek, prowadząca Basia. Teraz tylko poproszę o błogosławieństwo ojca Mariusza dla wszystkich słuchaczy i dla nas.
Pan z wami.
I z Duchem Twoim.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
Amen.
Idźmy w pokoju Chrystusa.
Bogu niech będą dzięki. Do widzenia. Dobranoc.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z Panem Bogiem.